Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
5 minut po godzinie 10, jak zwykle w weekend gimnastyka języka. Witam również jak zwykle pana Tomasza Łysakowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed chwilą, przed wejściem na antenę, rozmawialiśmy trochę o technologiach. Zastanawialiśmy się nad tym, na ile nowoczesność zmusza nas do tego, żeby się przyglądać różnym rozwiązaniom, różnym sprzętom. Od sprzętów AGD, poprzez telefony komórkowe, komputery i tak dalej, tablety. Mhm. Bo nie dokończył pan, dlatego że musieliśmy wejść na antenę, ale pan, jak rozumiem, jest zafascynowany tym, bo ja trochę krytycznie spoglądam na to, że nie mogę kupić odkurzacza, bo za 2 lata okaże się, że już będą o wiele tańsze, o wiele lepsze, połączone z internetem, które same jeszcze zrobią mi kawę, wysprzątają i obudzą mnie i tak dalej.
No mimo wszystko myślę, że z odkurzaczem to jest prościej, bo odkurzacz ma pewne funkcje. I tutaj te funkcje mogą, jak to się mówi, może być lekkie ssanie, może być od razu pranie i czyszczenie, ale mimo wszystko tych funkcji przybywa znacznie mniej niż jeśli chodzi o tablet, laptop czy komórkę. Bo tutaj przede wszystkim w tym momencie jest ten główny wyścig technologiczny. Telewizor, lodówka, oczywiście co jakiś czas mają nowe funkcje. Ale
w sklepie, kilka tygodni temu w sklepie zaskoczył mnie właśnie rzeczony odkurzacz, zwany przez starszą generację Polaków Electroluxem. A dlatego, że wyłonił się z półki i przejechał przed moimi nogami bez żadnego kabla, bez niczego, sam sprytnie, inteligentnie sprzątając kawałek sklepu.
Tak, ale to już chyba nawet nie jest nowość technologiczna. Te odkurzacze u nas może jeszcze skupiają naszą uwagę, natomiast mi się wydaje, że na amerykańskich filmach czy w USA już takie odkurzacze kilka, by nie powiedzieć, dekadę temu, kilka lat temu były. Więc ja tutaj nie jestem wcale przekonany, że to jest taki postęp. Oczywiście nas to może dziwić. No, tutaj zdalne sterowanie odkurzaczem, czy zaprogramowanie odkurzacza tak, żeby po prostu sobie wedle jakiegoś algorytmu odkurzał, to nie jest nic trudnego, to nie jest nic rewolucyjnego. Mnie bardziej fascynuje to, co dzieje się jednak mimo wszystko w tej naszej elektronice, bo tutaj ten wyścig jest całkiem spory i kiedyś wiadomo, trzeba było używać komputera stacjonarnego. Dzisiaj właściwie komórka ma nieskończenie większe możliwości niż kiedyś ten komputer, a ja już jakiś czas temu zrezygnowałem z wożenia laptopa na szkolenia i po prostu wożę swój nowy tablet, który jest oparty na Androidzie, dzięki czemu można do niego praktycznie wszystko podłączyć i praktycznie wszystkie wyjścia ma, bo to oczywiście to jest jeszcze czasami problem, czy wyjścia są.
Tak, no i słuchacze się mogą zastanawiać, z jakiego powodu my w ogóle poruszamy ten temat. A to z takiego, proszę państwa, że jednym z pierwszych polityków, którzy widziani byli z nowinkami technologicznymi, z tabletami właśnie, którzy lubili się otaczać takimi elektronicznymi device'ami, był, już trochę ten wizerunek stracił, ale był Waldemar Pawlak, który...
Bo inni się zaczęli pokazywać.
A później już poszły z góry tablety dla posłów w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętam te doniesienia prasowe i zdjęcia Waldemara Pawlaka z tabletem, Waldemara Pawlaka z jakimś niewielkim sprzętem. No i okazało się, że od wczoraj Waldemar Pawlak nie jest już szefem PSL. Został nim pan Janusz Piechociński. Polskie Stronnictwo Ludowe, a szczególnie przymiotnik ludowy, wart jest tutaj wzięcia na tapetę. Bo PSL to jest partia, której podaje się w mediach szybko skrót, PSL. I to ta ludowość to jest taka trochę pomijana, czasami się o tym wspomina. Czasami politycy chcą powiedzieć ludowy, szczególnie właśnie ludowcy chcą powiedzieć ludowy i myślą, że stoją za tym jakieś wartości, pozytywne wartości. W XXI wieku dla zwykłego zjadacza chleba w naszym kraju, jakie konotacje stoją za przymiotnikiem ludowy?
PSL-owski, na zdrowy rozum. Jak dzisiaj mówimy o... Jak dzisiaj w mediach pojawia się ludowy, czy przymiotnik ludowy, to tam tak naprawdę są 3 sensy, które dzisiaj odkrywa się. Tych sensów może być więcej. Po pierwsze, stroje ludowe, czyli takie przaśne, nasze, tradycyjne. I teraz to jest pierwsza warstwa konotacyjna. Druga warstwa to jest właśnie PSL-owski, czyli uwikłany w pewien kontakt z partią polityczną. Może być tak, że ktoś powie partię ludową i wtedy będzie jeszcze mógł mieć na myśli inne partie, ale na zdrowy rozum to już dzisiaj nie ma tych partii, bo kiedyś jeszcze Samoobrona uchodziła za drugą partię ludową, nawet może prawdziwie ludową, jak to różni działacze Samoobrony mówili. A trzeci sens ludowy to jest, jak mówimy, Polska Ludowa. Czyli kiedy myślimy PRL, bo PRL przecież różniło się od Rzeczpospolitej Polskiej przymiotnikiem ludowy i troszeczkę inną kolejnością ustawień poszczególnych wyrazów.
PSL, PRL.
PSL, PRL. No tutaj wiadomo, że elektorat PSL-u to nie jest do końca ten, który dobrze czuł się w PRL-u. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, to nie ma takiej jakby tutaj identyfikacji bardzo, bardzo silnej. Natomiast powiemy sobie tak, czyli w pierwszym sensie ludowy to jest chłopski. To są jakieś tradycyjne chłopski. I teraz w tym, bo właściwie na tym buduje się pewna konotacja. Partie ludowe to partie, które reprezentują interesy rolników, tak powiedzielibyśmy. Chociaż jako żywo teoretycznie lud to nie tylko rolnicy. Nawet moglibyśmy powiedzieć, że w dzisiejszej Polsce lud, czyli naród, to nawet w swojej znakomitej większości nie rolnicy. Nawet pewne rozwiązania forsowane przez partie ludowe typu KRUS na ogół stoją w żywej sprzeczności z interesami całej reszty ludu, nie rolników. Natomiast powiedzielibyśmy, że tak się utarło właśnie, że ten lud to był kiedyś lud pracujący miast i wsi, a w międzyczasie ostała się głównie wieś w tej definicji.
A również synonimy frazy ludowy to plebejski, prosty, przaśny.
Tak, ale pamiętajmy, że to nie jest tak do końca, bo nie powiem partie plebejskie. Jeżeli bym tak mówił, to będę miał być może inne partie na myśli, niekoniecznie Polskie Stronnictwo Ludowe, które w swojej historii zaczęło reprezentować raczej ewentualnie wszystkich rolników, a może czasami bardziej bogatszych rolników. Bo przecież tak naprawdę, co ta partia dzisiaj robi? Jaką ma funkcję? Co głosi w swoim programie. Tam ona różni się głównie podejściem do spraw takich właśnie jak KRUS, jak pewne rozwiązania. Sądy na temat ZUS-u, czy ubezpieczeń, czy działalności gospodarczej, Polskie Stronnictwo Ludowe może mieć dzisiaj takie, a jutro inne. To znaczy dzisiaj może być prorynkowe, jutro antyrynkowe, ale jasne jest, że co do KRUS-u zdanie Polskiego Stronnictwa Ludowego się nie zmieni. Podobnie jak Palikot może mieć dzisiaj różne spojrzenie na kapitalizm niż miał wczoraj, ale nie zmieni się jego podejście na przykład do kościoła, prawda? Więc tu moglibyśmy powiedzieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią, która ma właśnie tam, gdzie jest sprawa chłopska, czyli głównie KRUS i różne inne przywileje rolnicze, bardzo wykrystalizowane stanowisko, tam bronimy, a w pozostałych aspektach jest to jednak partia taka jak wszystkie inne polskie partie, czyli przede wszystkim partia władzy. Bo zobaczmy, że w Polsce partie są partiami takimi ściśle schierarchizowanymi. Jeszcze co różni Polskie Stronnictwo Ludowe, to że i jest to pewną analogią do PZPR-u. Przepraszam, PZPR, do SLD, przepraszam. Pomyliłem. To jak pomyślimy...
Taka freudowska pomyłka.
Taka freudowska, zupełnie, ojejku, już. Ale to przez to, że o tym PRL-u rozmawiamy. Natomiast zaraz powiem, jeżeli popatrzymy sobie na SLD i na Polskie Stronnictwo Ludowe, to są to partie, gdzie przywódcy się zmieniają. Prawda? Jakbyśmy sobie popatrzyli, to przecież Pawlak już nie, przecież to nie jest pierwszy raz, kiedy Pawlak przestał być szefem PSL-u, prawda? Już kiedyś przestał, potem wrócił, był Kalinowski pomiędzy, chyba jeszcze ktoś był, ale nie jestem już do końca przekonany, bo tutaj tej historii tak dobrze nie znam. Natomiast jedno jest pewne, w PSL-u przywódcy się zmieniają. W SLD przywódcy się zmieniają. Pozostałe partie, powiedzielibyśmy, to są partie wozowskie. To znaczy zarówno Donald Tusk kieruje Platformą Obywatelską, o ile pamiętam, od początku istnienia. Na początku jeszcze, na samiutkim początku, było trzech tenorów, po czym, że tak powiem, na skutek bardzo zręcznej polityki został tylko jeden.
Tak.
No i potem co? No i już tak zostało. Czy ktoś sobie wyobraża PiS z innym szefem niż Jarosław Kaczyński? No trudno. Tak samo jasne jest, że Solidarną Polską kieruje Ziobro, Samoobroną kierował Lepper, a tutaj, a ruchem Palikota, kto może kierować?
Jednym z synonimów przymiotnika ludowy jest określenie wiejski, ale też jednym jest określenie wsiowy. I to jest chyba, być może gdzieś tu jest tajemnica spadających sondaży. Ostatnio nawet politycy PSL załamywali ręce, że poniżej progu wyborczego są te sondaże. Zmiana na szczytach władzy, coś się dzieje.
Ale PSL bardzo często, kiedy nie jest to istotne, czyli kiedy robi się sondaże od tak, a to nie wpływa na rzeczywiste wyniki w wyborach, PSL sobie wegetuje poniżej progu wyborczego. Natomiast im bliżej jest wyborów, zwykle tym bardziej PSL-owi rośnie i od 89 jeszcze się nie zdarzyło, by nie urosło na tyle, żeby partia do Sejmu przeszła. Czasami oczywiście ma więcej posłów, czasami ma mniej, natomiast zawsze w Sejmie się ostanie. A dlaczego? Dlatego, że PSL, moglibyśmy sobie powiedzieć, ma bardzo dobrą sytuację. Ludzie, politykom czy często dziennikarzom się wydaje, że wystarczy się pokazać ładnie, uśmiechnąć i ludzie zagłosują. Otóż nie jest to prawdą. Ludzie głosują na daną partię wtedy, kiedy mają interes w tym, żeby dana partia wygrała. Czyli jeżeli idą i głosują na Palikota, to dlatego, że chcą na przykład ograniczenia roli kościoła, legalizacji...
Depenalizacji marihuany.
Tak, tak, albo legalizacji związków gejów i lesbijek. Mhm. I to jest jakby coś, czego chcą ludzie i dlatego głosują na partię. Jeżeli głosują na Platformę, to na przykład może być tak, że nie mają wielkich potrzeb, jeżeli chodzi o zmiany systemu, ale bardzo nienawidzą Jarosława Kaczyńskiego i dlatego głosują na Platformę. Z drugiej strony, jak głosują na PiS, może być też odwrotna sytuacja. Nie mają wielkiej identyfikacji, a na przykład chcą wyjaśnienia tajemnic smoleńskich i nienawidzą Donalda Tuska. Natomiast PSL ma grupę interesu. To znaczy, ludzie, którzy pójdą głosować, chodzi o to, że tam te grupy nienawiści, czy grupy takie, no, gdzie można wzbudzić emocje, to raz się te emocje uda wzbudzić, a raz nie. A PSL ma grupę interesu. I ta grupa interesu...
Po gospodarsku myślą wyborcy.
I ta grupa interesu to może być tylko 4%. Ale co byś nie nastąpiło, to w tym momencie to 3-4% pójdzie i zagłosuje. I jak powiedzmy będzie frekwencja rzędu 50%, to te 3% robi się 6%. Mhm. I w tym momencie przy sondażu 3% można mieć całkiem sporą reprezentację w Sejmie.
Na wczorajszym kongresie PSL-u Janusz Piechociński, nowy szef, powiedział tak. Dzisiaj jest potrzebne aktywne, mocarne, solidne, merytoryczne Polskie Stronnictwo Ludowe. Proponuję porozmawiać za chwilę o tym, co oznaczają te określenia. Szczególnie interesujące moim zdaniem jest określenie mocarne Polskie Stronnictwo Ludowe, ale o tym po skrócie najważniejszych informacji Radia Tok FM.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
Dzisiaj jest potrzebne aktywne, mocarne, solidne, merytoryczne Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak powiedział wczoraj pan Piechociński, który został szefem, prezesem PSL. To zaskakujące. Wszyscy dzisiaj się dziwią. Dlaczego? A my dziwimy się, dlaczego użyte zostały takie, a nie inne słowa. No, język zaskakujący w przypadku partii, która ma niewielkie poparcie, często poniżej progu wyborczego, ale mocarny. Co oznacza mocarny?
Ja bym był ostrożny przed tutaj jakby niedocenianiem PSL-u. Partia, która ma poparcie poniżej progu wyborczego i mimo to po 89 przez większość czasu współrządziła.
Mocarny.
A i przed 89 też współrządziła jako ZSL, prawda? No więc teraz jak popatrzymy sobie, czy też była jedną, oczywiście nie była partią rządzącą przed 89, ale była partią koncesjonowaną i miała jakieś
w ramach Sojuszu Robotniczo-Polskiego.
I teraz tak, jak sobie popatrzymy, no to właśnie ta partia w żaden sposób, ja bym wcale nie powiedział, że nie jest mocarna. Dlaczego? Bo siła partii to nie są tylko i wyłącznie te chwilowe sondaże. Oczywiście to też, ale siła partii to są właśnie struktury. A struktury Polskie Stronnictwo Ludowe ma i to są struktury budowane bardzo, bardzo długo. Właściwie możemy powiedzieć, że niektóre jeszcze z czasów systemu poprzedniego pewnie Polskiemu Stronnictwu
ale
zostały.
Ale pan myśli feudalizm.
Tak. Druga sprawa to jest majątek partii, który też PSL ma. To są różne inne rzeczy, nie odbijające się bezpośrednio w sondażach, ale wszystko to sprawia, że swoim wyborcom potencjalnym czy działaczom PSL jest w stanie dużo dać. Dlatego, że partia współrządziła, dlatego, że partia prawdopodobnie znów będzie współrządzić, dlatego też partia przyciąga ludzi, którzy są pewnym typem ludzi, takich powiedzmy menedżerów. To już dawno nie jest partia, gdzie przeciętny chłop idzie robić karierę.
No
tylko
jasne. Ktoś, kto chciałby w spółkach Skarbu Państwa zasiadać na stanowisku menedżerskim.
Właśnie. Więc teraz popatrzmy, że PSL to jest partia menedżerów, to jest partia ludzi, którzy są w stanie w każdej sytuacji jakby tutaj wypłynąć i to jest partia, która przede wszystkim swoim wyborcom daje namacalne rzeczy za to, że na nią głosują. Mhm. To nie jest pewna obietnica, na przykład jak rząd Tuska, powiedziałbym, sprzedaje Polakom marzenia. Że tutaj będziemy wielką potęgą, czy ta Zielona Wyspa, czy później euro. To były tak naprawdę marzenia, które rząd Tuska jakby tutaj sprzedawał. Polacy głosowali, ale to były marzenia. A PSL sprzedaje swoim wyborcom konkretne rzeczy. KRUS. To, że właściwie powiedziałbym, że znaczy, chodzi o to, że PSL to nie tylko partia centralna, ale partie również na tych nawet najniższych szczeblach. Im niżej, tym więcej może być PSL-u. I tam też są różnego rodzaju synekury i tam też oczywiście różne osoby mogą różne rzeczy dostawać za to, że są sympatykami PSL-u. I tutaj w tym momencie, jakby PSL odeszło od władzy, to nagle mnóstwo osób, ich znajomych i tak dalej, te osoby też mają rodziny i to wszystko sprawia, że mamy partię, która no, jest głęboko osadzona właśnie na poziomie lokalnym w grupach interesów.
Ale chyba w kontrze do tego obrazu, o którym pan mówi, właśnie wypowiedział się Janusz Piechociński, mówiąc, że dzisiaj jest potrzebne aktywne, mocarne, solidne, merytoryczne Polskie Stronnictwo Ludowe, a nie tylko struktura. To może być tak, ale że to jest właśnie przekształcić taką partię, która zapewnia pewien zysk głosu.
Jest właśnie chodzi o to, że to jest merytoryka. W sensie takim, że na polskie partie to wyborca chce merytorycznie usłyszeć, co ma z tego, że na partię zagłosuje. Jeżeli będzie miał z tego to, że ciocia jest w jakimś zarządzie albo to, że mu KRUS-y nie zlikwidują, to jest bardzo merytoryczny argument.
Na Piechociński mówi tak, ale jest potrzebne aktywne, solidne, merytoryczne Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli sugeruje, że dotychczas to właśnie bardziej tymi posadami się zajmowało, niż jakąś merytoryką.
No oczywiście, z drugiej strony weźmy pod uwagę, że jest coś takiego jak retoryka wyborcza. Zobaczymy sobie, co zmieni się w PSL-u i to będzie jakby tutaj wyrocznia nasza, to będzie nasza wykładnia tego, co mogło nastąpić. Natomiast na razie tutaj jakby to, że przychodzi nowy polityk i mówi, że teraz to będzie merytorycznie, bo za jego poprzednika nie było, to myśmy to już mnóstwo razy widzieli w Polsce.
Z kolei a propos poprzednika, no to o tym poprzedniku właśnie wczoraj na swoim blogu napisał Janusz Palikot. Żenujące na każdym poziomie, merytorycznym, na każdym poziomie, merytorycznym, werbalnym, politycznym. Człowiek się wstydzi, że ktoś taki mógł być tyle lat premierem, wicepremierem, ważnym politykiem, szefem partii. Uff, napisał o odejściu Waldemara Pawlaka Janusz Palikot.
Ciekawe, czy bardziej odbierać to w kategorii podlizywania się Piechocińskiemu, czy na przykład rzeczywiście takiej no, merytorycznej dyskusji. Dlaczego merytorycznej? Chodzi o to, że Waldemar Pawlak miał pewien styl. Ten styl zresztą bardzo ewoluował w ciągu właściwie funkcjonowania Pawlaka. Zresztą nie mówmy o nim tak, jakby on był w politycznym grobie, bo on już nieraz z tych grobów wychodził.
O własnych siłach.
Tak, o własnych siłach.
W jego trumny podnosząc.
Polityczne zombie, jak to się mówi, ale weźmy pod uwagę, że Pawlak teraz, jak Pawlak był pierwszy raz premierem, kto pamięta, 93, to przecież tutaj Pawlak był wtedy zupełnie niemerytoryczny. Wtedy był nieprzygotowany. Potem oczywiście ten Pawlak się, jak to się mówi ładnie w języku potocznym, wyrobił. I teraz oczywiście z drugiej strony, jak porównamy sobie Pawlaka z takimi politykami złotoustymi, ale raczej nie z Palikotem. Natomiast są tacy politycy, którzy w każdej sytuacji potrafią się znaleźć. Powiem szczerze, w Platformie jest ich dużo. PR-owsko są dopracowani, to tutaj Pawlak budzi pewne zastrzeżenia. Ale z drugiej strony, jak porównamy Pawlaka z tym Pawlakiem z 93 i zobaczymy, co on zrobił, jak ewoluował, to tutaj no, był spory skok. Tylko, że ja mam wrażenie, że PSL co jakiś czas potrzebuje pewnego odświeżenia. To znaczy szuka nowych dróg, szuka nowych twarzy. Pawlak już jest twarzą absolutnie wytartą. To znaczy, że w tym momencie raczej nikogo nowego już nie przyciągnie. Formuła się wyczerpała, a partia być może rzeczywiście ma ambicje do tego, by stać się siłą, która będzie bardziej obecna. Dlaczego? Bo trendy demograficzne są przeciwko PSL-owi. Gdyż grupa rolników, co prawda oni mogą być coraz bogaci, bo wyszły dopłaty unijne. Ale ta grupa relatywnie się zmniejsza. Ona podąża do tego, że na przykład w Europie Zachodniej to z rolnictwa żyje 5% ludzi, a nie tak jak u nas w najlepszych czasach 40% czy 35%. I teraz w tym momencie możemy powiedzieć, że ta grupa będzie się raczej jeszcze miała tendencję zmniejszającą się, gdyż u nas dominowały gospodarstwa małe. Ludzie wymierają po prostu, właściciele tych gospodarstw, wnukowie nie chcą ich już dalej uprawiać, bo oczywiście sobie wyjechali, a teraz, a ci, którzy zostają na wsi, to są posiadacze wielkich gospodarstw, którzy tutaj już mają troszeczkę inną strukturę interesów. Mogą głosować na PSL, ale zobaczmy, że ich jest już mało, relatywnie mało. I tu PSL musi znaleźć nową formułę i być może to jest głównym źródłem tych nowych ruchów. Ale tutaj nie dopisujmy ideologii. Źródłem może być też to, że po prostu Pawlak komuś podpadł, albo Piechociński komuś coś zapewnił.
Czyli ta moja teoria, którą wygłosiłem na początku naszego spotkania dzisiejszego, że pokazywanie się z nowym sprzętem elektronicznym, z nowinkami komunikacyjnymi Waldemara Pawlaka nie zadziałało, ale tuż przed wejściem na antenę wspominał pan, że pan miał trochę inne wrażenie, to znaczy, że właśnie Janusz Piechociński był bardzo aktywny w mediach
społecznościowych, ale to nie to samo, co posiadanie nowych gadżetów, tylko ja pamiętam na samym początku właśnie, jak otworzyłem sobie konto facebookowe, co już chyba było ze 2 lata temu, to od razu Janusz Piechociński, którego gdzieś tam w jakimś programie kiedyś spotkałem, więc nie wiedziałem, jak to zaklasyfikować, zapukał, bo chciał mnie dodać do znajomych. No oczywiście, no tutaj nie odrzuciłem tego, więc okazało się, że ten Janusz Piechociński bardzo szybko tych znajomych sobie kolekcjonował.
Można powiedzieć, grać w tę grę, gdzie się sadzi warzywa, takie farmy to się nazywa w internecie. To jest taka rolnicza gra PSL-owska.
My tutaj się z tego śmiejemy, natomiast chodzi o to, że z punktu widzenia jakby budowania sobie tej grupy, takiej grupy oparcia, grupy jakby znajomych, grupy sympatyków, to to jest bardzo fajne, bo Janusz Piechociński szybko znalazł miejsce, gdzie rzeczywiście może zacząć uprawiać tę politykę, tak docierając do nowych grup, do nowej grupy demograficznej. I co? Janusz Piechociński był chyba, o ile pamiętam, na Google Plusie bardzo, bardzo aktywny. Zaraz jak powstał Google Plus, na Twitterze też Janusz Piechociński jest. Wszystkie kluczowe media, nie mam aktywnego konta na naszej klasie, ale więc nie dam głowy, że tam też Janusz Piechociński działa. Ale może się zdarzyć, że również. Więc teraz jak popatrzymy sobie, ten polityk, w przeciwieństwie do Waldemara Pawlaka, który wypuszczał swoje komunikaty, no tak dosyć zdawkowo, bo oczywiście również na Facebooku konto miał. Nie mówię o fanpage'u, mówię o koncie, które, w którym można się komunikować ze znajomymi, a nie z fanami. Więc tutaj powiedziałbym, że to było bardzo dobre posunięcie i to nie było teraz robione, kiedy już wszyscy mają konta na Facebooku, tylko jakieś 2-3 lata temu, kiedy jeszcze politycy tak bardzo aktywnie, nasi politycy we wszystkie rozwiązania technologiczne wchodzą troszeczkę później. Piechociński był jednym z tych, którzy weszli dosyć wcześnie i jakby budował sobie wytrwale ten PR. Oczywiście ja nie mówię, że to zaważyło, ale jeżeli w innych dziedzinach budował sobie równie wytrwale PR, równie wytrwale ten wizerunek, przepraszam, robił PR i równie wytrwale budował ten wizerunek, to prawdopodobnie mogło to odegrać pewną rolę.
Widzę, że nie wita pan z jakimś dużym entuzjazmem mojego pomysłu, żeby politycy PSL uprawiali farmę w sensie grania w tą grę, znaczy, dość
ja
popularną
po
w pewnych względach.
Powiem szczerze, nigdy w nią nie grałem, więc
ja
i
też
bardzo,
nie, ale no, słyszałem, że ludzie, że ludzie grają w
nie,
to.
Nie, no, ja wiem, że ludzie grają, ale ja wolę się nie wypowiadać na temat czegoś, czego nigdy nie widziałem. Więc
w każdym razie
tutaj
w poniedziałek będzie u nas w Radiu Tok FM pan Janusz Piechociński, to może udało mu się zaproponować to, żeby rozpropagował taką naturalną właśnie wiejską grę, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo to w tej grze z tego co pytam chodzi o to, żeby uprawiać ziemię, zbierać jakieś tam warzywa, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej.
Ale czy ktoś, znaczy kiedy ktoś ostatni raz widział polityka PSL-u? Ja nigdy nie widziałem polityka PSL-u takiego w innej sytuacji niż powiedzmy taka czysto PR-owska ustawka. Bo czasami rzeczywiście można sobie coś takiego zrobić, natomiast żaden z polityków PSL-u nie wygląda mi na osobę, która z widłami ciągle gania za bydłem. Pamiętajmy, była partia, w której politycy wyglądali tak, jakby dopiero
oderwani od pługa.
Tak, oderwani od pługa. Ale już nie będziemy jej nad tym mówić, bo jest to partia przeszłości.
Chcę rozpocząć wielką misję uzdrawiania polskiej polityki i demokracji. Aby nie czekały nas takie podziały, jak choćby w ciągu ostatnich tygodni, to jest moje osobiste zadanie i motywacja. Chcę odbudować w Polsce elementarne zaufanie między polityką i obywatelami. Jest to mocarna wizja, a to jest właśnie cytat z Janusza Piechocińskiego, ale który tak widzi swoją rolę.
Tak, tak, ale zaraz. My teraz rozmawiamy o czymś, co może można zaklasyfikować jako pewnego rodzaju expose. Ja wiem, że expose to jest przede wszystkim nowego premiera, ale teraz każdy nowy przywódca też ma taką mowę, która zdefiniuje, co on chce. No ale to tak jak można powiedzieć, co polityk chce, czy co polityk obiecuje, a co potem zrobi, to przeważnie jest spory rozdział między tym i teraz spora odległość. I teraz co? My słuchamy sobie tego, możemy się absolutnie zgodzić z tym, tylko teraz w jaki sposób te hasła będą przełożone na realne działanie PSL-u? W jaki sposób mogą być? W jaki sposób PSL może odbudowywać, nie wiem, co tam było, odbudować społeczeństwo obywatelskie, czy ten, bo ja nie mam tego dokumentu przed sobą.
Chodzi o to, żeby odbudować zaufanie między polityką i obywatelami. Znaczy, gdyby powiedział wyraźnie między politykami i obywatelami, bardziej konkretnie, to byśmy wrócili do początku rozmowy i mówienie o tym,
właśnie,
no co,
oczywiście
zarządy spółek, ktoś z nich musi zasiadać.
Nie, chodzi oczywiście o to,
nie zawsze elewar nas dopadnie i tak dalej, i tak dalej.
Chodzi o to, żeby odbudować zaufanie między polityką, co tutaj polityka jest pewnym abstraktem, a obywatelami. Pytanie, czy obywatele nie ufają politycy? Ja wcale nie powiedział, że obywatele, trudno, żeby ufali politycy. Tak jakbyśmy powiedzieli, czy obywatele ufają niepodległości, prawda? Mamy abstrakt i teraz trudno zaufać niepodległości. Niepodległość sobie jest. Obywatele nie ufają politykom. Politykom PSL-u to w szczególności. I teraz tu przede wszystkim myślę, ale to myślę, że wszystkim politykom, natomiast politycy PSL-u po prostu medialnie akurat się tak wpasowują, bo jak już jest jakaś afera, to oczywiście zwykle gdzieś tam ta partia w cieniu albo czasami w świetle reflektorów sobie funkcjonuje.
Musimy wrócić do słowa, które już kiedyś braliśmy na tapetę. A był w naszym kraju francuski prezydent, François Hollande, odwiedził nasz kraj, wypowiadał się z kilku różnych powodów. W jednej z tych wypowiedzi powiedział tak. Gdyby w negocjacjach nad budżetem unijnym brały udział tylko Polska i Francja, to kompromis byłby już zawarty. Po pierwsze, słowo kompromis, które w naszym kraju się ciągle odmienia, kompromis aborcyjny, kompromis w sprawie unijnego budżetu itd., itd. Ale tu jest ciekawa konstrukcja, która mówi, gdyby w negocjacjach brały udział tylko Polska i Francja, to kompromis byłby już zawarty.
Pytanie, czy to w ogóle byłby kompromis, w sensie takim, że może się okazać, że oba kraje mają tak zbieżne interesy na przykład, czy to nawet nie byłby żaden kompromis, tylko byłby to wyraz wspólnych interesów. Oczywiście jasne jest, że z punktu widzenia polskiego, Polska ma bardzo małą siłę przebicia w negocjacjach nad budżetem unijnym. Szczerze mówiąc, nawet tego specjalnie nie szuka. Rzadko się słyszy, że polski premier mówi, my nie ustąpimy w jakiejś sprawie, tak jak na przykład brytyjski może powiedzieć, my nie ustąpimy w sprawie brytyjskich rabatów, jeśli chodzi o wpłaty, choćby nie wiem co. No i tutaj kompromis trzeba z nim zawierać. Ja nie bardzo w ogóle widziałem, żeby tutaj, może nie śledziłem tak bezpośrednio mediów, ale żeby tutaj Donald Tusk miał gdzieś aż tak mocne żądania w kwestii budżetu unijnego, żeby trzeba było z nim zawierać kompromis. Ja nie zarejestrowałem. Zwykle mam wrażenie, Donald Tusk wysłuchuje, co inni szefowie państw powiedzą, może czasami napomknie o jakiejś polskiej potrzebie, może czasami jak interesy Francji albo Niemiec są z tym zbieżne, to będzie ona uznana i znajdzie się w tym kompromisie, ale powiedzmy sobie szczerze, kompromis w budżecie unijnym ostatnimi czasy to zawierają między sobą z jednej strony najpierw Niemcy i Francja, a potem, jak już Niemcy i Francja zawrą, to robi się kompromis między ich stanowiskiem, a stanowiskiem brytyjskim, szwedzkim i innych kluczowych krajów spoza strefy euro, ale tutaj Polska nie jest głównym aktorem, więc tak naprawdę z jednej strony najpierw ustala się kompromis wewnątrz strefy euro, potem strefa euro, Wielka Brytania, Szwecja i parę innych państw, a potem właściwie już mamy kompromis unijny.
To bardzo sprytnie zresztą ujął francuski prezydent i to jestem pełen uznania, gdyż on akurat kwestię, o której pan wspomniał, również poruszył i powiedział, że kraje, których będą dotyczyły ważne decyzje, powinny mieć udział w tych decyzjach. Taka forma, która wyklucza nas z jednej strony.
Znaczy przyznał Hollande, że my nie mamy teraz w tym momencie udziału w tych decyzjach, ale powiedzmy sobie szczerze, Unia Europejska liczy 27 państw, a już niedługo 28, jeśli wszystko dobrze pójdzie z traktatem Chorwacji. Więc teraz, jak popatrzymy sobie, to decyzje, gdyby było 28 równych członków, w równych prawach decydentów, to decyzje byłyby właściwie już niepodejmowalne. To znaczy, kiedyś taki pan nazwiskiem Parkinson napisał książkę Prawa Parkinsona. I w tej książce był rozdział na temat praw Parkinsona, nie tylko w stosunku do pracy, bo on mówił na przykład, że biurokracja zawsze rośnie, że każda praca zajmie tyle czasu, ile przeznaczymy na nią, ale również podejmowanie decyzji. I Parkinson pokazywał na przykład, jak gabinet brytyjski się rozrastał. Najpierw była tajna rada, która liczyła kilku członków. Rozrosła się, potem między innymi z tego stworzono rząd, który liczył na początku kilku członków. Jak się rozrósł do kilkudziesięciu osób, to powstał gabinet, który znów liczył kilku członków. Teraz gabinet już liczy dwudziestu kilku członków i Parkinson pokazuje, że w Wielkiej Brytanii za każdym razem, każdy chciał być w organizacji podejmującej decyzje, ale jak ona się rozrastała powyżej 7 osób, to niemożliwe było podejmowanie w niej decyzji i wtedy zbierały się 3 kluczowe czy 4 decyzyjne osoby i robiły sobie kolejną organizację, która rzeczywiście wtedy podejmowała decyzje. Kiedy ta organizacja rozrastała się powyżej 8 osób, to już była za duża, dalej to już sobie mogła rosnąć do 1000 osób, czy 2000, a i tak decyzję podejmowało znów kolegium złożone z 3-4 osób. I co się dzieje? Jakbyśmy sobie popatrzyli na proces decyzyjny w Unii Europejskiej, to bardzo ładnie wyglądało za czasów Sarkoziego i Merkel, gdzie najpierw spotykała się Merkel z Sarkozim i ustalali, co ma być. Potem Merkel z Sarkozim zapraszali jeszcze inne kraje euro, z których niektóre już były praktycznie bez prawa głosu, jak Grecja, bo wiadomo, że Grecja podpisze to, co każą, czy tam byle tylko dawali pieniądze. No i w tym momencie w strefie euro przegłosowywano to, co chcieli Merkel i Sarkozy. Potem spotykały się pozostałe kraje Unii Europejskiej, a ponieważ strefa euro, czyli większość krajów Unii już coś zatwierdziła, przechodziło tam to, co zatwierdziła strefa euro. Czyli mieliśmy decyzyjne 2 osoby, ewentualnie jeszcze premier Luksemburga, który był szefem eurogrupy jako trzecia osoba. I teraz w gronie, ewentualnie jeszcze czasami jakieś wątpliwości miały jakieś kraje, które mają 3A, czyli Finlandia albo Austria.
Czyli wróćmy jeszcze za chwilę po skrócie najważniejszych informacji do wizyty François Hollande'a w Polsce, ponieważ ona domaga się co najmniej w 2, jeśli nie w 3 wypowiedziach również takiego komentarza, ale do rozmowy wrócimy po skrócie najważniejszych informacji Radia Tok FM.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
18 minut pozostało do godziny 11, dziś niedziela, 18 dzień listopada. Rozmawiamy o tym, co się wokół nas wydarza. Na niwie językowej również odwiedził nas reprezentant wielkiej kultury, imperium francuskiego. Od czasów Napoleona Polacy na temat Francji mówią dużo, dobrze.
Oj, chyba już coraz mniej dobrze, ale
no
ciągle
właśnie,
chyba dużo.
Mamy kryzys w tej kwestii i wydaje się, że trudno nawet znaleźć takie pozytywne określenie, które w przypadku innych nacji europejskich jednak funkcjonują. No jest włoska moda, jest niemiecka jakość, a francuskie?
Moda jeszcze od biedy, tam jakieś francuskie, coś tam się...
Francuskie kino, ale to znowu kiedyś przeszłość.
Ale tak, to już jeszcze od czasu do czasu Francuzi jakieś tam fajne filmy nakręcą, ale to już nie jest to.
Ale przegrali w umysłach Polaków wizerunkową wojnę z Ameryką, która kiedyś przynajmniej Ameryka. Nawet tego myślenia.
Znaczy do dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, ile procent filmów, które oglądamy, jest francuskich. Jakbyśmy sobie policzyli, to już nawet Wenezuela i Meksyk i Brazylia dawno wyprzedziły, jeśli chodzi o zawartość naszych ekranów w Francji, prawda? Bo ta głównie za sprawą telenowel, ale jednak. I teraz, jak popatrzymy sobie szerzej, to Francuzi wydają się teraz Polakom, zresztą nie tylko Polakom, narodem bufonów. To znaczy, tak nacją, która już dawno straciła jakiekolwiek tytuły do tego, by tutaj, nie wiem, rządzić światem, czy decydować
ale
o czymkolwiek.
Ale pretensje mocarstwowe ma.
Tak, ale pretensje mocarstwowe ma. Bo tak na zdrowy rozum, oczywiście Francja już dawno nawet na poziomie europejskim nie jest głównym rozdającym, bo wiadomo, są to Niemcy. Jasne jest, że dopóki był we Francji Sarkozy, to który z Merkel na ogół się zgadzał, to udawało się zachować takie pozory, że decyzje są podejmowane wspólnie. A teraz doszedł do władzy we Francji pan Hollande, który na prawie wszystkie kwestie ma zupełnie odwrotne zdanie niż Angela Merkel. I co robi Unia Europejska? To, co chce Hollande, czy to, co chce Merkel?
Pytanie dla słuchaczy.
No tam... właśnie, no. No i tutaj Francji, bardzo pięknie pokazuje to Francji, gdzie jest jej miejsce, a miejsce Francji, no tutaj w tym momencie nie jest wesołe. Co prawda Francuzi jeszcze nie mają recesji, ale już teraz mają bardzo wysokie bezrobocie, które ze względu na różne kroki Hollanda jeszcze się prawdopodobnie zwiększy, dlatego że Holland wypowiedział wojnę dużemu biznesowi na przykład. I ten duży biznes przeniesie się do okolicznych krajów, które też są francuskojęzyczne, czyli może do kantonów francuskich, może do Belgii, może na przykład, no do Monako nie bardzo może, bo Monako jest pod... ma takie umowy z Francją, że tam akurat podatnicy, na przykład francuscy, nie mogą się przenosić, bo będą nadal gonieni przez fiskusa francuskiego. Ale mają różne opcje. Francja, jeszcze pewnym tutaj nawet takim bardzo symbolicznym przykładem tej porażki Francji, nie tylko w starciu z Ameryką, ale nawet Anglią, jest sprawa języka. Francuzi do tej pory są przekonani, że ich język jest absolutnie językiem dyplomacji i tym językiem, który powinien być językiem światowym. A ten język już dawno nie jest. Liczba na przykład ludzi, którzy mówią językiem francuskim na świecie, prawie cały czas się kurczy. Zostaje ona na jednym poziomie, czy nawet rośnie, tylko w jednej grupie krajów. Bardzo biednych krajów afrykańskich, gdzie nikt się specjalnie nie chwali tym, że coraz więcej ludzi tam mówi po francusku, a w pozostałych częściach świata mówi coraz mniej. Język francuski, który jest językiem trudnym, jakby przegrał dawno już w starciu nie tylko z angielskim, co my wiemy, ale z francuskim, czy nawet z portugalskim. Portugalskim już w tym momencie mówi na świecie dwa razy więcej ludzi niż w francuskim, a popatrzmy sobie, jaki był punkt startowy i liczba użytkowników portugalskiego ciągle rośnie. Nie mówiąc już o hiszpańskim, który jest aktualnie językiem urzędowym 22 krajów i teraz nawet jak w Hiszpanii jest kryzys, to takie kraje jak Meksyk czy Argentyna nie muszą wcale przestawać się rozwijać i ciągle rosną.
Dziękujemy panu prezydentowi za szacunek, z jakim odnosi się do naszego kraju. Jednak jego wizja pogłębiania integracji nie jest naszym zdaniem najlepszą receptą na kryzys Unii. To wypowiedź jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kilka innych można by przytoczyć, również takich zimnych. Przyjechał prezydent, wypowiadał się o stosunkach polsko-francuskich wspaniale. Prezydent kraju, który swego czasu gościł Adama Mickiewicza, Chopina, prezydent kraju, chociażby człowiek lalkę czyta i tam, prawda, się, jeden z bohaterów się wypowiadał o Napoleonie, wspaniale. No, u Mickiewicza też można przeczytać. To już jest wszystko passé, to już jest przeszłość.
Ale weźmy pod uwagę, że w połowie XIX wieku we Francji mieszkało jakieś 30-40 milionów ludzi, w zależności, który tam rok patrzymy, a w Polsce, w Królestwie Polskim między 3 i 5 milionów. To był kraj 6-8 razy większy od nas. To był kraj, na który patrzyło się o niewyobrażalnej wówczas przepaści kulturowej. Dzisiaj to jest kraj, w którego sklepach jest mniej więcej to samo, co w Polsce, tylko troszeczkę drożej, którego mieszkańcy zarabiają trochę lepiej niż w Polsce, ale za to mają wyższe bezrobocie, do którego możemy jeździć bez żadnych paszportów. No, tam już nie ma żadnego takiego czaru. Dzisiaj możemy sobie pojechać do Paryża, jutro wrócić. Oczywiście ten Paryż nam się spodoba, ma parę fajnych budyneczków, czy parę fajnych zabytków, ale z drugiej strony to nie jest coś, co będzie nas tak wpędzać w kompleksy, jak jeszcze naszych rodziców, czy naszych dziadków 30 czy 40 lat temu, gdzie przepaść ciągle między Francją i PRL-em była znacznie, znacznie większa niż między dzisiejszą Warszawą i dzisiejszym Paryżem.
No, ale przepaść była również między innymi krajami zachodnimi, a to Francji się mówi o Francji, elegancja.
Tak.
Był jeszcze taki nimb czegoś arystokratycznego.
Tak, powiedziałbym PR tutaj to jeszcze od czasów Ludwika XIV. Przecież już wtedy, jak Ludwik XIV sobie wybudował Wersal, co zresztą stało się za sprawą ogromnych kosztów, jakbyśmy dzisiaj, można porównać to z piramidami faraonów.
No, ze Stadionem Narodowym.
Tak, zresztą jakbyśmy sobie popatrzyli, to jednak Ludwik XIV był władcą tragicznym, jeżeli chodzi o całość podsumowanie panowania, zwłaszcza jego ostatnią fazę, gdzie wplątał Francję w mnóstwo wojen, w ostatniej, czyli w wojnie sukcesyjnej hiszpańskiej, bodaj chyba za jej sprawą i sprawą tych wszystkich zaraz i głodu, który nadszedł, 1/3 czy 1/4 ludności Francji zginęła. Więc teraz, jak popatrzymy sobie, to podsumowanie panowania tego władcy było okropne. Zostało po nim Wersal i wnuk na tronie hiszpańskim. I właściwie to wszystko. I teraz, jak oczywiście z punktu widzenia jakieś tam interesy zostały załatwione, Wersal był bardzo ładny PR-owsko. Ale zobaczmy, niektórzy władcy już w XVIII wieku wzorowali się, tak jak nasz August Mocny i na tych Wersalach i budowali ten blicht. A inni władcy, jak władcy Prus, zamiast budować pałace, robili sobie wojsko. To znaczy te pieniądze przeznaczali na armię, jak Fryderyk Wilhelm I. I co? I które kraje potem wygrały ten wyścig? Saksonia, która stawiała pałace, czy Brandenburgia, która inwestowała w armię? No nie musimy sobie odpowiedzieć, bo historia nam doskonale odpowiedziała na te pytania.
Co do armii i inwestycji, to François Hollande wspominał o tym, że inwestycje francuskie w polską obronność byłyby mile widziane. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To też jest kwestia tego, czy my te miraże, bo w końcu samolotu miraże
przyjechał po prostu w celach handlowych. Powiedzmy sobie szczerze, Grecja może od Francji czy Niemiec coraz mniej kupować. Prawdopodobnie dlatego, że same te kraje nie chcą jej już pożyczać, bo te zakupy były na
kredyt.
Może do Syrii tyle się już nie da upchnąć, bo jakieś embarga są, więc trzeba szukać nowych rynków zbytu. No.
I taka jest prawda, proszę Państwa. Wszystkich frankofilów przepraszamy za ostatnie 15 minut naszej gry. Ale taki jest stan rzeczy. Mija moda na Francję, jeśli patrzymy na ostatnie...
To już dawno minęła.
Tak, jeśli patrzymy na ostatnie kilkaset lat. W takiej szerokiej perspektywie chciałem to zobaczyć. Ale wróćmy do tego, co tydzień temu się stało. Na ulicę Warszawy znów wyszli ludzie manifestować. Również doszło do przepychanych i aktów agresji, a Marsz Niepodległości, który miał miejsce tydzień temu, był pod hasłem Odzyskajmy Polskę. I tak się zastanawiam, czy pan myślał o tym, że jakie dobre hasło byłoby dla właśnie Marszu Niepodległości, bo Odzyskajmy Polskę mi się osobiście podoba, jako taki
tak,
krótki
znaczy, że ktoś
komunikat.
Już nam Polskę zabrał i tej Polski nam nie chce oddać i my ją musimy odzyskać.
Ale
pytanie, kto?
Ale w tym haśle Odzyskajmy Polskę narysowany jest bardzo klarowny obraz świata. Znaczy, jest Polska jako pewien przedmiot, jesteśmy my jako jej właściciele, ale nam go zabrano.
Ale nie, to zawsze jest pytanie, czy zabrali tę Polskę nam, złe nacje, na przykład, co innego, jakby było takie przeciwstawienie, my Polacy odzyskajmy Polskę. Czy na przykład inna partia. My, wyborcy PiS-u, odzyskajmy Polskę, bo nam wyborcy Platformy zabrali. Czy na przykład my, PiS, odzyskajmy Polskę, bo nam Platforma zabrała. To byłby zupełnie inny przeciwstawienie.
Ale ta wieloznaczność jest fascynująca.
Jest oczywiście fascynująca.
Ponieważ bez względu na zmiany sytuacji, pogody i tak dalej.
Zawsze ktoś może Polskę odzyskiwać. Tak jak swego czasu odzyskano ministerstwo, co to było, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy o ile pamiętam, jak Rotfeld złożył dymisję, mogę się mylić, to, albo jak po dymisji Sikorskiego, już nie pamiętam, tam wtedy Jarosław Kaczyński stwierdził, że tam to ministerstwo odzyskaliśmy, czyli tam odzyskaliśmy ministerstwo. Pamiętam już, nie teraz.
Dobrze, ale to oznacza, że jest możliwe, jest bardzo modalne to jest odzyskiwanie Polski, że mając na sztandarach takie hasło, będzie można naprawdę rok za rokiem odzyskiwać tą Polskę bez względu na zmianę sytuacji politycznej.
Ale to jest oczywiście jest taka retoryka, która często się wyczerpuje bardzo szybko, bo teraz druga partia już będzie ciężko jej odzyskiwać, bo będzie to tak wytarte. W sensie to tak, jak Polska jest najważniejsza. No trudno się z takim było nie zgodzić hasłem i teraz jak Jarosław Kaczyński wykorzystał je w trakcie wyborów, to było dobre hasło.
Ale ja tu się nie zgodzę. Odzyskajmy Polskę zawiera zachętę do działania. Call to action. Aha. A Polska jest najważniejsza.
To jest takie stwierdzenie.
Tak stabilne.
Ja dobrze, ale to z drugiej strony Polska jest najważniejsza, to było wyraz projektu, a teraz z drugiej strony Odzyskajmy Polskę to jest działanie, to jest pewnego rodzaju coś, co pojawia się na manifestacji, okej? Okay? Więc tu powiedziałbym, że to jest działanie, bo jednak ta manifestacja sobie idzie. Kandydat to może sobie mówić, jaki jest i co jest dla niego najważniejsze, a tutaj, ale również może oczywiście mówić, co należy zrobić.
A wydaje mi się, że to jest ciekawe hasło i bardzo nośne, dlatego, że bardzo wiele się pojawiło takich, które moim zdaniem mogą się zdezaktualizować szybko, ale pojawiły się też hasła, które już się dawno zdezaktualizowały. Na przykład słynne raz sierpem, a też były takie hasła. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. No, młodemu pokoleniu jakby teraz tłumaczyć.
Zresztą...
Czerwona hołota i raz sierpem, raz młotem.
Tu jest jeszcze ten problem.
Przy obecnym poziomie nauczania historii w
ale
szkole...
Ale już nawet co przy obecnym. Pamiętajmy, że rządzi nami formacja pośrednio, ale wywodząca się z Solidarności. I teraz jedyne czerwone w tym związku, czy też o jakichś tam związkach z dawną władzą ludową, to Polskie Stronnictwo Ludowe, wywodzące się z ZSL-u. Natomiast oczywiście twórcy tego hasła mieli na myśli coś troszeczkę innego, coś, co mogło bardzo się sprawdzać w sytuacji, kiedy, nie wiem, jeszcze rządził Miller na przykład, bo tutaj ten Miller kiedyś w KC był, ale teraz w sytuacji, w której rządzi nami partia wywodząca się jakby ze środowisk solidarnościowych, partia, w której między innymi innymi ciągle jednym z symbolów, bo on nie wiem, czy jest działaczem, jest Lech Wałęsa, przecież jest sympatykiem partii, więc tutaj w tym momencie jakby jest to troszeczkę takie dziwne.
Biało-czerwone barwy to barwy niezwyciężone, to jedno z takich...
I dlatego musimy odzyskiwać Polskę, tak?
Ale da, to akurat podaję przykład takiego hasła, które moim zdaniem nie działa. Ja nie wiem, dlaczego wydaje mi się, że wszystkie te hasła, które mają gdzieś zakodowany czasownik, jest tam w takim, jest jakieś nawoływanie do działania, one zawsze lepiej brzmią, można na końcu postawić wykrzyknik nawet. Jedna Polska narodowa, moim zdaniem to już jest zupełnie nieatrakcyjne.
Nie. Zaraz powiem. Chodzi o to, że czasami ta retoryka taka bogoojczyźniana, jak to się mówi, jest nie tylko jakby nudna i przewidywalna, ona jest absurdalna. To tak jak popatrzymy sobie, że chyba konstytucja marcowa zaczynała się od dziękczynienia Bogu, tylko teraz człowiek sobie myślał za odzyskanie niepodległości. W takim razie odbiór tego mógłby być w takim bardzo, bardzo patetycznym tonie. Dlaczego nie dziękujemy za 123 lata niewoli? No bo tak na zdrowy rozum to przecież chyba bardziej za to trzeba by dziękować niż za odzyskanie niepodległości. A przynajmniej ktoś, kto nam pomógł odzyskać niepodległość, jednak nas wcześniej wsadził w tę niewolę. Natomiast jak popatrzymy sobie, to tego typu hasła, jak na przykład biało-czerwone barwy niezwyciężone, skoro byłyby takie niezwyciężone, po co w ogóle robić Marsz Niepodległości, skoro jasne jest, że w tym momencie Polska panuje nad światem. Prawda? Bo są barwy niezwyciężone. Troszeczkę to przypomina te śpiewy koko-koko, wygrać im się uda, prawda?
Koko-koko, eurospoko.
Tak. Tam oczywiście również mieliśmy takie zadęcie patetyczne, ale podane w takim sosie rozrywkowym. I oczywiście później prawda okazała się zupełnie inna, ale można było to odebrać z przymrużeniem oka. Jak ktoś właśnie na tych swoich transparentach głosi, że Polska jest niezwyciężona, że te barwy są wspaniałe i tak dalej, a potem zaraz chce odzyskiwać, bo ktoś nam Polskę zabrał, to znaczy, że popadamy tutaj w pewną taką sprzeczność. Oczywiście sprzeczność jest wpisana w taką retorykę, w takie zadęcie, no ale tutaj ona jest naprawdę bardzo, bardzo
absurdalna. Z drugiej strony mamy niesprzeczne komunikaty, gdzie nie ma żadnych sprzeczności, tak jak cytowane przez pana hasło Polska jest najważniejsza. I tutaj oczywiście każdy się z tym zgadza, ale nie ma w tym siły, nie ma w tym ruchu, nie ma w tym dynamiki.
No i właśnie mnie to bardzo dziwiło, że nie. Bo to, że to zaraz powiem, ono było dobre, jeżeli chodzi o Kaczyńskiego, gdyż ono łączyło wtedy. To znaczy Kaczyński nie był wtedy tym wojowniczym Kaczyńskim, tylko taki, który wyciąga ręce. Wy się możecie ze mną kłócić, wy możecie mieć inne zdanie, ale to Polska jest najważniejsza i to o niej powinniśmy spokojnie rozmawiać. I to był dobry komunikat. Gorzej, że on został skojarzony tak mocno z Kaczyńskim, że jak potem partia, która chciała działać w opozycji do Kaczyńskiego, wzięła sobie to hasło jako nazwę partii, to skazała się tym samym na niebyt polityczny, bo sam komunikat został bardzo mocno skojarzony z Kaczyńskim. To znaczy może być komunikat sam w sobie zimny albo chłodny, ale bierze go jako swoje hasło bardzo gorący polityk. I w tym momencie ten komunikat robi się tak gorący jak ten polityk. Dzisiaj oczywiście to hasło nam się bardziej z nazwą partii kojarzy niż z hasłem Kaczyńskiego, ale to za sprawą działań tej partii. Dalej chłodnych.
Kiedy cała manifestacja dotarła do Placu Konstytucji, została tam powitana przez grupki z transparentem Polacy, naród podbity.
Bo barwy biało-czerwone są niezwyciężone.
Polacy, naród podbity. I tutaj naprawdę aż zastanawiałem się, czy mógłbym jakkolwiek dotrzeć do autorów tego hasła, bo jestem zafascynowany tym, jak można tak krótkowzrocznie to nazwać. Przecież to jest zupełnie przeciwskuteczne. Polacy, naród podbity.
No oczywiście, ale teraz tak. Tak naprawdę pamiętajmy, że my się poruszamy nie w sferze faktów, tylko w sferze retoryki. To znaczy, że w tym momencie ciężko powiedzieć, jakby zastosować aparat naukowy, czy Polska jest suwerenna. No nie jest suwerenna, bo żaden kraj w Europie już w tym momencie suwerenny nie jest, poza może Rosją i częściowo Niemcami, którzy mają siłę, żeby być suwerenne.
To hasło nie brzmi Polacy, mieszkańcy kraju podbitego, tylko Polacy, naród podbity. To właśnie jest taka dziwna gra.
Właśnie o to chodzi, że nie, to jest hasło czysto, powiedziałbym, retoryczne. Nie ma sensu doszukiwać się sensu. Bo w zasady w retoryce coś ma dobrze brzmieć, a nie ma opisywać rzeczywistości. To nie są hasła weryfikowalne. Ja mówię, że gdyby zweryfikować, to trzeba by powiedzieć, czy Polska jest suwerenna. Nie jest, ale mało który kraj jest w dzisiejszym świecie suwerenny.
No ale podbity nie oznacza niesuwerenność. Nie, można oczywiście stracić suwerenność na przykład w wyniku jakiegoś...
W wyniku wejścia do Unii Europejskiej, co nie znaczy, że kto... Nie, ale no teraz w Unii Europejskiej, co mam zapisane w Konstytucji, Polska przełożyła część swojej suwerenności, znaczną część, na Unię Europejską, ale to nie znaczy, że ktokolwiek nas podbijał, prawda? Oczywiście z drugiej strony właśnie ja mówię tylko, jakbym próbował to wyjaśnić, bo dla tych osób oczywiście z ich punktu widzenia może to był podbój. Może oni nie decydowali, tylko weszli jacyś, jak to mówią, agenci. I oni tę Polskę przemocą i spiskując jakby przeciwko naszej niepodległości wprowadzili do tej struktury i teraz jesteśmy podbici za sprawą tych zdrajców.
Niektórzy Polacy za Judaszowe srebrniki na
oczywiście,
przykład
samopodbili
się.
Oczywiście, to ciekawe, że teraz bardzo często ci, którzy głoszą te hasła, potem chętnie wyciągają po te unijne Judaszowe srebrniki swoje łapki.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę, za dzisiejszą rozmowę. Z nami był pan Tomasz Łysakowski. Wybiła godzina 11. Zapraszam na informację Radia Tok FM.